Troszkę małe zmiany, dlatego że miał tu być brat Adaś, ale się pochorował troszkę i go muszę zastąpić. Radek przed modlitwą troszeczkę mówił tu na temat wdzięczności, jaką powinniśmy mieć w stosunku do naszego Pana. Ja dzisiaj będę chciał się dzielić znaną historią ze Starego Testamentu, ale chciałbym też w tym wszystkim troszeczkę nawiązać do tego, do siebie przede wszystkim i do dzisiejszych czasów, w jakich żyjemy, bo też to słowo, które jest napisane, powinno też i w jakiś sposób przemawiać do mnie i każdego z nas. Jest to znana historia o tym, jak już naród izraelski został przemożną ręką wyprowadzany z ziemi Egiptu, kiedy mają wejść do ziemi obiecanej, czytamy, że Mojżesz wysyła zwiadowców po to, aby zbadali tą ziemię, aby zobaczyli, jak ta ziemia wygląda, i daje takie polecenie im, idźcie przez Negeb, a potem wejdźcie na góry i zobaczcie, jaka jest ta ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby, czy jest nieliczny czy liczny, jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje, czy dobra, czy zła, jakie są miasta, w których mieszka, czy są obozowiska, czy warownie, jaka jest gleba, czy urodzajna, czy jałowa, czy są na niej drzewa, czy nie ma. Bądźcie odważni, zabierzcie też z sobą coś z plonów ziemi. A był to czas dojrzewania winogronu. I poszli, zbadali tą ziemię od pustyni Syn aż do Rehob, tuż przy wejściu do Hamat. Poszli te przez Negeb i przyszli do Hebronu, gdzie mieszkali Achiman, Szeszaj, Talmaj, potomkowie Anaka, a Hebron został zbudowany na 7 lat przed Soan w Egipcie. I przybyli aż do doliny Eszkod i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogronu i nieśli ją we dwóch na drążku. Nabrali także nieco jabłek, granatu i fig. Miejsce to zostało nazwane doliną Eszkol ze względu na kiś winogron, którą synowie izraelscy tam ucięli. Ze zwiatów tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. Może na razie dotąd, później będę chciał czytać dalej. Drodzy księdze, przepraszam, Mojżeszowej w trzecim rozdziale jest tam mowa o tym, jak naród izraelski był w niewoli egipskiej i było im ciężko, i czytamy, że narzekali, wołali do Pana, aby ich wyzwolił, aby im pomógł, aby ich wyprowadził z tej ziemi egipskiej. I kiedy tak wołali do Pana, Pan ulitował się nad nimi i czytamy o tym, że powołał sługę Mojżesza, który przemożną ręką wyprowadził ten naród izraelski z niewoli egipskiej. I czytamy, że Pan Bóg mówi do Mojżesza w ten sposób, że napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem ich krzyk z powodu naganiaczy, z powodu cierpienia. I Pan mówi, znam te cierpienia, słyszałem i postanowił wyprowadzić ten naród izraelski z tej ziemi egipskiej i mówi do Mojżesza tak, że oto rzekł Pan do Mojżesza, oto ustanawiam Cię Bogiem dla Faraona, a brat Twój Araon będzie Twoim prorokiem. Ustanawiam Cię Bogiem dla Faraona. Tak mówi Bóg, Pan do Mojżesza, a Twój brat będzie Twoim prorokiem. I Mojżesz idzie i wykonuje to dzieło, to co Pan mu przekazał. I przemożną ręką wyprowadza ten naród. Znamy dokładnie tę historię, w jaki sposób został ten naród izraelski wyprowadzony. I kiedy Faraon widzi, kiedy przychodzi Mojżesz przed Faraona, przed oblicze Faraona, czytamy, kiedy mówi mu o tym, aby wypuścił naród izraelski, czytamy, że tym bardziej Faraon próbuje jeszcze bardziej jakby ten naród izraelski tak by w tej niewoli, czytamy, że ci wszyscy naganiacze zostali pobici przez Egipcjan po to, aby naród izraelski jeszcze z większą siłą wykonywał tą pracę, którą oni im zlecili, a w tym wszystkim jeszcze stwarzali im coraz to gorsze warunki do tego. I czytamy, że niech praca tych ludzi będzie cięższa i niech będą zajęci i nie będą zajmowali się bredniami. I czytamy też, że nie damy im słomy, niech sobie sami idą, zbierają ze ścierni i niech wykonują tą pracę, którą my im powierzyli. I było coraz to ciężej i gorzej narodowi izraelskiemu. Ale kiedy właśnie Mojżesz wyprowadza ten naród izraelski, kiedy ten naród izraelski widzi tak wielkie cuda, jakie Pan dokonuje na ich oczach, kiedy przechodzą przez morze, kiedy woda się rozstępuje, kiedy doświadczają wiele innych cudów, kiedy Pan Bóg ich karmi na pustyni, manną, później przepiórkami, i kiedy widzą tak wielkie rzeczy. I Pan Bóg chce ich wprowadzić do ziemi obiecanej, gdzie czytamy, że ta ziemia opływa mlekiem i miodem. I kiedy Mojżesz wysyła właśnie tych zwiadowców, czytamy, że z każdego plemienia po jednym i poszło ich 12. I kiedy właśnie mają cel, kiedy ten, który im wyznacza Mojżesz i mówi, macie przejść tą ziemię, macie zobaczyć, jaka to jest ziemia, czy jest urodzajna, czy nieurodzajna, jakie tam są drzewa, macie zobaczyć, jakie tam są obozowiska, jakie są mury, macie zbadać to wszystko dokładnie i przyjść i zdać mi z tego relację. I czytamy, że oni ucięli jeden kiść winogronu i tak wielki, że musieli nieść we dwóch na drążku. I kiedy zobaczyli to wszystko i kiedy powrócili z tego zwiadu, byli tam 40 dni i przyszli do Mojżesza i do Araona, do całego ludu izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz, zdali im sprawę i całemu zborowi oraz pokazali im plony tej ziemi. I opowiedzieli mu, mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś, ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej plony. I wszystko by było fajnie, wszystko by było super. Byli, wykonali zadanie, zwiedzili, przynieśli kiść winogronu. Powiedzieli, że jest to ziemia opływająca w mleko i miód. Coś wspaniałego. Ziemia obiecana, do której naród izraelski ma wejść. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam też potomków Anaaka. Czyli potomków Anaaka, czyli olbrzymów. A Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Hetejczycy, Jebuzejczycy, Amorejczycy w górach, Kanaanejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. A Kaleb uspokajał lud zburzony na Mojżesza, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. Popatrzmy, jaki błąd popełniają ci ludzie, którzy zostali wysłani oprócz Kaleba i Jozuego, gdzie będziemy później czytać. Mówią: nie możemy wyruszyć, dlatego że jest to lud bardzo silny, silniejszy od nas. I nie możemy wyruszyć na ten lud. I rozpraszali między synami ludzkimi złą wieść. Złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszyscy lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy tam olbrzymów, synów Anaaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach. Popatrzmy, co oni tu rozpowiadają, co oni tu mówią. Zapomnieli o tym, jak przemożną ręką Pan Bóg ich wyprowadził z ziemi egipskiej. Zapomnieli o tym, jakich cudów dokonywał Pan na ich oczach. Zapomnieli o tym, jak pokonywali narody. Zapomnieli o tym, jak Mojżesz na ich oczach dokonywał wielkich cudów. I rozpraszają między synami izraelskimi złą wieść. Ja to wziąłem, kiedy tak czytałem, zastanawiałem się nad tym, wziąłem sobie to też do siebie, do swojego życia. Przeniosłem to na jakby na dzisiejszy czas. Jak jest moim życiem? Wiecie, tydzień temu przeżywaliśmy z żoną troszkę taki mały jakby kryzys. Nie małżeński, ale mieliśmy troszkę problemy z Rachelką w szkole. I kiedy dostałem telefon i pojechałem, i musiałem wysłuchać od trzech nauczycielek takie przykre dla mnie słowa. I kiedy przyjechałem do domu, przekazałem to żonie. Myśleliśmy dużo nad tym przez całą sobotę i niedzielę. Modliliśmy się też. I kiedy przyszedłem w poniedziałek, zawiozłem Rachelkę do szkoły i poszłem tam jeszcze takie sprawy papierkowe z dowozem załatwić. I była dyrektorka. I zacząłem z nią rozmawiać. I mówię: no, takie przykre miałem, mieliśmy tu zdarzenie. W piątek, no, troszeczkę z żoną jesteśmy tym tacy troszkę zasmuceni, nie wiemy, co robić. No i tam troszkę jej to opowiadam. I wiecie, wyszłem taki zbudowany. Dlatego że ona mnie tak pocieszyła i mówi: wie pan, od tego, co będzie z Rachelką, to my tu jesteśmy. Ja, dyrektor, ona jest zastępcą dyrektorka i dyrektor. I my decydujemy o pewnych rzeczach, nie inni. I proszę się nie przejmować, bo my jesteśmy od tego. I to, co ktoś mówi, to nie jest ważne. Ważne jest to, co my tu mówimy. I proszę się nie przejmować. I tak mnie to pocieszyło. Ale wziąłem sobie też do serca to, że kiedy jesteśmy w potrzebie, kiedy jest nam ciężko, kiedy jak ten naród izraelski został tak by w niewoli, było im bardzo ciężko, zostali uciskani, musieli wykonywać ciężką pracę i wołali do Boga: Panie, ratuj, Panie, pomóż. I tak często ja, tak często my wołamy do naszego Pana: Panie, pomóż, daj, Panie, rozwiązanie tych naszych problemów, tych naszych spraw, z którymi borykamy się codziennie. I kiedy Pan wysłuchuje naszych modlitw, kiedy Pan wyprowadził naród izraelski z niewoli, jaka jest dalsze nasze postępowanie w tym wszystkim? Czy jesteśmy wdzięczni Bogu za to? Czy dziękujemy Panu? Panie, jestem Ci tak wdzięczny za to, że wysłuchałeś, Panie, że rozwiązałeś mój problem, moją sprawę. Wiecie, z ręką na sercu muszę przyznać, że często zapominam o tym. I Bóg musi czasami sprowadzać mnie do tego, abym znów się opamiętał. I tak samo czynił naród izraelski. I dlatego to słowo jest tak ważne dla mnie dzisiaj i myślę, że dla każdego z nas. Bóg musi używać takich metod. Musi nas sprowadzać. Rozpraszali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali. I wiele jeszcze innych rzeczy złych mówili. Że widzieliśmy olbrzymów. My w stosunku, w porównaniu z nimi jesteśmy jak szarańcza. Wtedy zburzył się cały zbór, podniósł swój głos i płakał tej nocy i szemrali przeciwko wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówili cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? Jakie słowa tu czytamy? Wołali do Pana, kiedy byli w niedoli, a teraz chcą wrócić tam. Ileż razy ja, ile razy my w swoim życiu tak postępujemy. Kiedy wołamy do Pana, aby Pan nas wyzwolił z grzechu, z upadku. A później chcemy wracać. Kiedy nam przyjdzie jakiś mały problem, kiedy przyjdzie jakaś trudna sytuacja w życiu, chcemy wracać, zapominamy o Bogu. A przecież żyjąc w świecie, było mi lepiej. Tak nam się wydawało, że było nam lepiej. Nie było nam lepiej. Ostatnio z żoną oglądamy takie programy o więzieniach. Jesteśmy przerażeni, jak ludzie, będąc w więzieniu, którzy są karani za różne i morderstwa, inne rzeczy, są ludzie, którzy nie znają Boga. I oni, wychodząc na wolność, wracając, jak szybko wychodzą, tak szybko wracają. Dlatego, że oni nie potrafią żyć na wolności. Wracają do starych, do tego grzechu, którym żyli wcześniej. Naród izraelski mówi: czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? No, straszne słowa. Obyśmy pomarli w Egipcie. Straszne słowa. Kiedy i mówią dalej, jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Obierzmy sobie wodza. Po cóż nam Mojżesz? Po cóż nam taki Aaron? Zapomnieli to, co dokonywał na ich oczach Mojżesz. Co tam taki Mojżesz? Co tam taki Aaron? A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, dwóch spośród tych 12, którzy byli na tych zwiadach, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tą ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu i nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Jak długo? Pytanie dziś brzmi. Jak długo będziemy upadać? Jak długo będziemy kuleć? Jak długo będziemy zapominać o tym, czego Pan dokonał już i dokonał już w moim życiu? To, że tu jesteśmy, na tym miejscu, to, że możemy przebywać razem, jest to miłość naszego Pana w stosunku do nas. Poprzez to, że Mu się upodobało zbawić nas. Poprzez to, że darował to, co najdroższe, swojego Syna, Pana Jezusa, gdzie oddał swoje życie za moje i za nasze grzechy. Bo to się Panu podobało. I Pan chce, abyśmy chodzili Jego drogą. Pan chce, abyśmy Mu byli wierni. I nie znieważajmy naszego Pana, jak czynił to ten lud. Nie oddalajmy się od Niego. Nie zapominajmy o Jego dobrociach. Kiedy nam się dobrze powodzi, kiedy mamy się dobrze, szczególnie jest to czas, gdzie diabeł próbuje atakować, gdzie diabeł próbuje zabrać nam ten pokój, radość i miłość i będzie wszystko robił i będzie chciał nas sprowadzić do tego, abyśmy znów zawołali. Ale Pan nie chce tego od nas, abyśmy za każdym razem musieli znosić trudy, znoje. Pan chce, abyśmy żyli Jego miłością, Jego radością. Wytracę ich zarazą, wygubię ich, Ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. Lecz Mojżesz rzekł do Pana: Egipcjanie usłyszą o tym, spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud, i powiedzą to mieszkańcom tej ziemi. Oni też już słyszeli, że Ty, Panie, jesteś w pośród ludu tego, że oko w oko im się ukazujesz, Ty, Panie, i że Twój obok stoi nad nimi, i że w słupie obłocznym kroczysz przed nimi, w dzień, a w słupie ognia w nocy. Mojżesz wszystko robi, aby uratować ten lud od zguby. I czytamy o tym, że Pan jest Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy. Przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary. Lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i czwartego pokolenia. Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczyłeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. I rzekł Pan do Mojżesza: odpuściłem na Twoje słowo. Odpuściłem na Twoje słowo. Popatrzmy, jak wielkim mężem był Mojżesz. Ale ja żyję i jak pełna jest cała ziemia chwały Pana, żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonałem w Egipcie i na pustyni, oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu. Już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę. Ile razy w moim życiu, ile razy ja wystawiałem na próbę mojego Pana? Zadajmy sobie pytanie. Ile razy dziennie wystawiamy naszego Pana na próbę? I nie słuchali mojego głosu. Nie zobaczyli ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Jednak sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie. A ponieważ Amalekici i Kanaanejczycy mieszkają w dolinie, zawrócicie jutro i wyruszycie na pustynię w kierunku Morza Czerwonego. I przemówił Pan do Mojżesza i do Araona tymi słowy: jak długo jeszcze będzie ten zły zbór szemrać przeciwko mnie? Słyszałem bowiem szemranie synów izraelskich, jakim występują przeciwko mnie. Powiedz im, jako żyję, mówi Pan, uczynię wam tak, jak mówicie wobec mnie. Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani spośród was. W pełnej liczbie, od 20 roku życia wzwyż, wy, którzy szemracie przeciwko mnie, nie wejdziecie do ziemi, w której przysiągłem wam osiedlić, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunego, i Jozuego, syna Nuna. Lecz i synowie wasi będą koczowali na pustyni przez 40 lat, poniosą karę za waszą niewierność, aż zniszczą wasze trupy na pustyni według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40. Dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. 40 lat. 40 dni byli zwiadowcy w ziemi opływającej mleko i miód. Jeden dzień za rok. Musieli się błąkać po pustyni przez 40 lat za nieposłuszeństwo, za szemranie. Po tym wszystkim czytamy, że lud powiedział, a gdy Mojżesz powiedział te słowa wszystkim synom izraelskim, lud bardzo się zasmucił, wstali wcześnie rano i chcieli wyruszyć na szczyt góry, mówiąc: teraz gotowiśmy pójść na to miejsce, o którym mówi Pan, myśmy bowiem zgrzeszyli. Lecz Mojżesz mówi do nich: dlaczego chcecie przekroczyć rozkaz Pana? Pan wcześniej powiedział, że mają się gdzie indziej udać, dlatego że zgrzeszyli. I dał im inne polecenie, które Mojżesz im powiedział. Ale oni się uparli i oni chcą iść tam, gdzie mieli wcześniej iść, ale znieważyli Pana. I Mojżesz mówi: dlaczego chcecie przekroczyć rozkaz Pana? To wam się nie uda. Ale oni dalej nie słuchają Mojżesza. Ale oni dalej, czytamy, że wyruszają. Mojżesz mówi: nie wyruszajcie tam, gdyż nie ma Pana wśród was. Ale oni idą, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół. Ale oni jednak się uparli. Ileż to razy postępujemy wbrew woli Pana. Ileż to razy Pan mówi: nie chodź tam. To nie jest twoje miejsce. Ale my wbrew woli Pana idziemy. Czynimy to wbrew woli Pana. Oni jednak uparli się, aby wejść na szczyt góry. Ale skrzynia przymierza Pana i Mojżesz nie oddalili się z obozu. Amalekici zaś, Kanaanejczycy, mieszkający w tych górach, zeszli w dół, pobili ich i przepędzili ich aż do Hormy. Ponieśli klęskę. Gdyby dziś Bóg karał nas podobnie, nie wyobrażam sobie to. I tak mało doceniamy ten wielki dar, jaki nam dał Pan. Tak mało doceniamy i tak mało rozmyślamy o tym wielkim dziele, jakim dokonał Pan Jezus na krzyżu Golgocie. I tak często Go właśnie zasmucamy. I tak często ja zasmucam też. Swoim życiem, swoim postępowaniem. Poprzez to, że nie słucham Pana. Poprzez to, że nie słuchamy Pana. Poprzez to, że czynimy to wbrew Jego woli. Że nie patrzymy na drogę, którą Pan toruje przed nami. I poprzez to, że nie staramy się żyć Jego miłością, o której też i Biblia nam mówi, abyśmy żyli Jego miłością, tą, którą On nas nauczył, tą miłością, którą On nam darował. I Pan mówi dzisiaj, do mnie mówi dzisiaj i do nas, abyśmy byli Mu wierni. Mówi Pan do nas, abyśmy się starali żyć według Jego woli. I aby z dnia na dzień moglibyśmy żyć bliżej Jego. I przede wszystkim, abyśmy mogli z Nim rozmawiać. W każdej chwili, o każdej porze, jakie jest nam darowane. Abyśmy umieli z Nim rozmawiać. Abyśmy mogli przychodzić przed oblicze takim, jakim jesteśmy. swoim słabościach i przynosić mu swoje problemy, przynosić mu swoje trudy życia i wszystkie sprawy, z jakimi się borykamy, a on nie będzie obojętny na nasze wołania. Ale abyśmy starali się iść jego drogą, drogą, która wiedzie do życia wiecznego. Amen.